Dobry wieczór Państwu. Właśnie minęła 19. Przed Państwem 46. odcinek audycji Konkretne rozmowy o książkach. A za mikrofonem ja, czyli Michał Bart. No i proszę Państwa, jesień. Ta pora roku, w której wszystkie jesieniary są w siódmym niebie. W końcu można bez wyrzutów sumienia zawinąć się w kocyk, w jednej ręce trzymając kubek gorącego kakao, drugiej książkę, a gdzieś w tle murczy kot, który też uznał, że świat najlepiej ogląda się spod koca. Uwielbiam jesień, bo czy jest coś piękniejszego niż ten moment, gdy za oknem wiatr przegania liście z kąta w kąt, a my możemy bezkarnie zanurzyć się w dobrą historię. A skoro o historii mowa, dziś w naszym programie dwie wyjątkowe kobiety, które o życiu, miłości i odwadze potrafią opowiadać z pasją i szczerością. Moimi i Państwa gościniami są Magdalena Baryła-Klimek, znana również jako Medlen, wokalistka, autorka tekstów i współautorka książki Żony nieidealne, a także Katarzyna Klimek, jej żona, menadżerka, przyjaciółka i jak sama o sobie mówi, ta od logistyki i porządku w artystycznym chaosie. W Polsce połączyła je miłość, ale ślub wzięły w Niemczech, kraju, w którym od lat żyją i pracują, tworząc wspólny dom, artystyczne projekty i codzienność pełną wzajemnego wsparcia. Jak same o sobie żartują, są duetem idealnym, w którym miłość idzie w parze z muzyką, książką i codziennością, która bywa równie inspirująca, co nieprzewidywalna. Zapnijcie więc pasy, nalejcie sobie coś ciepłego do kubeczka i zostańcie z nami, bo przed nami rozmowa o życiu, twórczości i o tym, że szczerość w sztuce nie zna granic. A w dalszej części programu, jak zawsze, gdy liście szeleszczą, a wieczory robią się coraz dłuższe, Marcin Sobalski pojawi się ze swoim szybkim monologiem o książce, którym podzieli się z Państwem wrażeniami z ostatnio przeczytanej lektury. Zapaszcie więc herbatę z miodem i cytryną, będzie literacko, nastrojowo i bardzo, bardzo jesiennie. Dzień dobry, halo, halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, udało się.
Tak, bardzo się cieszę. Skąd u pań wziął się pomysł na napisanie Żon nieidealnych?
No i tak naprawdę tutaj pomysłu jakby takiego wcześniejszego nie było. To był totalny spontan, można tak powiedzieć, bo pod namową naszych przyjaciół, którym opowiedziałyśmy naszą historię i to oni do nas powiedzieli, że słuchajcie, to się nadaje naprawdę na opowiedzenie to całemu światu i może pomożecie innym parom homoseksualnym, które zmagają się z tym samym problemem dzięki waszej historii. No i stąd
napiszcie
chyba...
książkę, napiszcie książkę.
Tak.
Tak, takie były namowy cały czas. No i jakoś tak stwierdziliśmy, że
a co na tak? W sumie może to jest fajny pomysł.
Tak.
Powiem szczerze, że to pierwsze pytanie miało skłonić panie do opowiedzenia swojej historii radiosłuchaczom. Opowiecie panie?
No oczywiście, że tak.
Zajęło nam to troszkę czasu jednak, ponieważ no, cała nasza historia zawarta jest w książce, czyli jakieś takie 4-5 godzin opowiadania przed nami byłoby.
No bo tak naprawdę znamy się 25 lat.
Tak,
równo 25 lat właśnie minęło 1 września. No i tak jak właśnie wspomniałyśmy, 1 września 2000 roku poznałyśmy się w szkole gimnazjalnej i nie będę zdradzać całości, bo tak naprawdę zachęcamy wszystkich słuchaczy do przeczytania naszej książki. Ona nie jest długa. Tak jak już Kasia wspomniała, to będzie lektura na 4-5 godzinek, tak więc to jest idealna lektura na jakąś podróż dłuższą albo na jakieś krótkie wakacje, więc polecamy.
Ale możemy tak w skrócie opowiadać, że znamy się rzeczywiście 25 lat. Nasza historia zaczęła się od szkoły i potem szkoła średnia, potem razem wyjechałyśmy za granicę do pracy.
I wszystko zaczęło się od przyjaźni.
Tak, o właśnie, tego
a
braku.
Zakończyliśmy to chyba pięknym wydarzeniem, jaki był ślub
tak
nasz.
Jest. Czyli to nie była od razu miłość, żeby pan nie myślał, że pałałyśmy do siebie jakimkolwiek uczuciem. Nie, tutaj nie było miłości, tu było najpierw koleżeństwo, potem przyrodziło się przyjaźń dokładnie i dopiero później pojawiło się uczucie.
Ale rozumiem, że nie wzięłyście ślubu w Polsce oraz kiedy zrozumiałyście, że to jest właśnie miłość i chcecie ze sobą być do grobowej deski?
Nie, nie. Ślub odbył się po stronie niemieckiej, ale za to przyjęcie weselne, powiedzmy wesele,
tak,
odbyło się już w Polsce z naszymi najbliższymi. To była naprawdę długa droga i tak jak wspomniałyśmy, przez 25 lat to się powolutku wykluwało. Na początku byłyśmy przyjaciółkami, potem nagle z przyjaźni zaczęłyśmy zauważać, że jest coś więcej, że myślimy o naszej przyjaźni
trochę w inny sposób.
Mhm. Jakby ciężko nam było znaleźć sobie innych partnerów, zaakceptować to, że coś do siebie czujemy, dokładnie. I tak naprawdę jakby...
Tak, to ten proces musiał przejść, musiałyśmy przeżyć najpierw same w sobie. Nie było łatwe, tak. Nie było nam łatwo tego zaakceptować, ponieważ pochodzimy z takich dosyć...
konserwatywnych domów.
Tak jest. I nasze środowiska, nasze otoczenia były również bardzo konserwatywne i nie była nam znana miłość par jednopłciowych. Absolutnie nie wiedziałyśmy, że to jest w ogóle możliwe. Wręcz przeciwnie, wyrzucałyśmy te z siebie te myśli i próbowałyśmy tego do siebie nie dopuszczać, że jak to? Przecież to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, że ja czuję...
coś do drugiej kobiety.
Tak. I na samym początku zaczęłyśmy bardzo dużo na ten temat rozmawiać same, między sobą. Nikomu oczywiście o tym nie mówiłyśmy.
No walczyłyśmy same z sobą, próbowałyśmy się wrzucać w ramiona innych mężczyzn, próbowałyśmy układać nawzajem sobie życie inaczej, nie tak jakby tak, jak, nie tak jak czujemy to w sercu, a tak jak kazał nam rozum, ale po długich rozmowach, po tym, że rzeczywiście byłyśmy poza, bo wyjechałyśmy za granicę Polski i byłyśmy tutaj same we dwie i dzięki temu chyba tak naprawdę, że udało nam się jakby wyrwać z tego środowiska, może to jest złe słowo, ale z tych objęć naszych bliskich, którzy oczekiwali od nas czegoś innego, niż my czułyśmy.
Innych domów.
Dokładnie. I przez to, że byłyśmy daleko od tego wszystkiego, byłyśmy same we dwie i mogłyśmy analizować to, mogłyśmy przechodzić rozmowy
długie, na ten temat, czego naprawdę chcemy i czy my tego naprawdę chcemy. I mogłyśmy same, bez żadnego nacisku i bez żadnych podpowiedzi jakichkolwiek osób trzecich zdecydować o tym.
Ale tu się trochę nie zgodzę, bo była nam potrzebna terapia psychologiczna, tak. I jakby bez tego nie ruszyłybyśmy w ogóle dalej.
Raczej
absolutnie.
Nie miałybyśmy na tyle odwagi, dokładnie. Tak, dokładnie. Dopiero po przejściu terapii podjęliśmy decyzję, że...
że jesteśmy na to gotowe, tak. Że podejmujemy rękawice, że idziemy za swoim szczęściem i to my mamy być szczęśliwe. I to my mamy przeżyć swoje życie tak, jakbyśmy chciały, a nie ktoś inny za nas. I tak po prostu
i oznajmiamy całemu światu, że się kochamy.
Tak jest.
Rozumiem, że miłość spadła na was jak grom z jasnego nieba.
Można
tak to powiedzieć, tak. W ogóle żadna z nas się tego nie spodziewała, w ogóle żadna z nas nie myślała, że rzeczywiście do tej miłości dojdzie, bo jakby, no tak jak wspominamy, to była przyjaźń i jakby żyłyśmy tym, że po prostu bardzo uwielbiamy ze sobą spędzać czas.
I tak to się zaczęło.
No właśnie. Więc powiedzmy, że to był grom z jasnego nieba.
Bo z tego, co mówicie, to wasza droga była taka dość klasyczna. Jakby takie zaprzeczenie, sprawdzanie, czy to aby tak, a jednak tak.
No tak, troszkę tak, tylko jakby nie do końca ta droga była taka kręta i długa i, jak pan mówi, klasyczna, ze względu na to, że my tak chciałyśmy. My do końca po prostu nie wiedziałyśmy, co z tym zrobić i my broniłyśmy się trochę przed powiedzeniem wszystkiemu wprost.
Ja absolutnie się z tym nie zgodzę. Ja uważam, że ta droga w ogóle nie była klasyczna. Absolutnie. No. To nie była klasyczna droga. To była właśnie kręta i zawiła droga, nie klasyczna.
A jak jest teraz z waszymi najbliższymi? Czy po tym całym procesie coming outu wszystko już jest w porządku, wszystko się ułożyło, udało się wam odnaleźć wzajemne zrozumienie i empatię?
Tak, teraz już jest wszystko w porządku, jak najlepszym porządku, natomiast nie było to takie proste i to był też długi i czasochłonny proces. Dlatego, że ja pochodzę z bardzo konserwatywnej rodziny. Moi rodzice są takimi dość ścisłymi katolikami i według ich zasad tak taka miłość, którą mam ja z Magdą, nie jest dopuszczalna w wierze katolickiej i bardzo ciężko im było zaakceptować to, że ja kocham drugą kobietę i nie chcieli tego do siebie dopuścić. Wprost nam powiedzieli, że nie przyjdą na nasze wesele, że nie akceptują tego, że nie wyobrażają sobie, jak tak można żyć, że nie tak mnie wychowali. Takie różne, te i różne inne słowa usłyszałam z ich ust. Natomiast powiedziałam wtedy, że skoro mnie nie akceptują i mojej miłości, no to ja w takim razie nie będę im więcej przeszkadzać w życiu i już się nie będziemy spotykać, bo ja sama bez Magdy do ich domu nie będę przyjeżdżać, a skoro nie chcą zaakceptować Magdy, ona będzie się tam źle czuła, no to nie widzę sensu, żebyśmy w ogóle przyjeżdżały. No i po tych słowach dosyć to tak do nich mocno dotarło i dostałam telefon, żebyśmy przyjechały porozmawiać i po tej rozmowie zrobiło się tak jakby troszkę bardziej luźno. Moi rodzice stwierdzili tak swobodnie, że oni spróbują, że dadzą nam szansę, że dla nich to nie jest proste, żebyśmy zrozumiały, że to nie będzie szybko, ale spróbują. No i rzeczywiście te próby trwały takie no 2-3 lata od naszego ślubu, jeszcze tak było, no 2 lata po ślubie jeszcze było tak dosyć krępująco, natomiast 2 lata od ślubu już, że tak powiem, z mostu.
Z mojej strony tak naprawdę było dużo łatwiej. Moje rodzice dużo szybciej przyjęli informację, że bierzemy ślub i że jesteśmy razem. My też byłyśmy, tak jak wspominamy, przyjaciółkami przez długi czas, więc nie byłyśmy obcymi osobami w naszych rodzinach. Oni nas znali, ale znali nas jako przyjaciółki. Więc taka informacja nagle, że przychodzimy i mówimy, że jednak między nami jest coś więcej niż przyjaźń i my planujemy wziąć ze sobą ślub, no to jest dla każdego jakby taka, dla każdego rodzica myślę, bo każdy rodzic ma jakiś plan na swoje dziecko, jakąś wizję, więc jeśli ta wizja jest po prostu lekko zaburzona, to dla każdego rodzica jest to takie małe ukłucie w serce. Ale dość szybko się z tym pogodzili i jest naprawdę super, wiemy, że możemy na nich liczyć w każdej sytuacji, to jest najważniejsze. No i też musimy powiedzieć szczerze, że musiałyśmy dać im wszystkim dużo czasu. My potrzebowałyśmy na to bardzo dużo czasu.
Dokładnie, więc wcale potrzebowałyśmy go najwięcej, to dlaczego miałyśmy oczekiwać od naszych bliskich,
że to nagle będzie tak, ze stryknięciem palców. Więc to było... No teraz jest super, no nie możemy powiedzieć, wiemy, że na każdego z naszej rodziny możemy liczyć.
Teraz będzie pytanie osobiste. Jeśli nie chcecie na nie odpowiadać, to po prostu powiedzcie. Czy myślałyście kiedyś o dzieciach?
Tak. I
My
do dnia dzisiejszego rozmawiamy, tak. I jakby wiemy, że nasz czas...
No, rozrodczy pomału się kończy.
Tak jest. Więc te rozmowy są coraz częstsze. No i wiemy, że musimy po prostu decydować. Jesteśmy na 90...
To znaczy wiemy, że musimy podjąć decyzję teraz bądź w bardzo niedługim dokładnie czasie, czego tak naprawdę chcemy i czy chcemy mieć dziecko, czy nie, dlatego że no ostatni dzwonek, tak jak wspomniałyśmy, ostatni gwizdek.
I tutaj nie jest kwestia tego, czy my chcemy, bo nie wiem, ludziom się to będzie podobać, bo tak wypada, czy nie wypada, tu jest zupełnie jest inny kontekst. My po prostu się zastanawiamy, czy chciałybyśmy zmieniać swoje życie, które jest teraz dla nas fantastyczne i to może być dla niektórych bardzo egoistyczne. No jesteśmy trochę już...
Nie, jesteśmy troszkę już przyzwyczajone do tego życia, tak, które teraz prowadzimy i nie chcemy go zmieniać.
A boimy się, że po prostu... No, nie boimy się, my wiemy, że dziecko zmieni
wszystko. Tak, tak, że będziemy musieli zupełnie inaczej zaplanować i swój dzień, i swój urlop, i swój wyjazd, i każdy kontakt, na który jeździmy, i każde wyjście do restauracji.
Dokładnie.
Także jednak chyba w 80% jesteśmy na nie... Zawsze te 20% jeszcze zostawiłyśmy sobie uchyloną bramkę,
tak,
prawda?
Jeszcze tak, ale tym bardziej, że my na co dzień zajmujemy się dziećmi, bo prowadzimy żłobek w Niemczech i mamy maluszków od 3 miesiąca do 3 lat, więc my tą jakby potrzebę
bliskości
z dzieckiem mamy zaspokojoną, więc tak, to też jest taki naprawdę duży plus.
Tak, dokładnie, duży plus. I nie wiem, czy to też w sumie nie jest jedna z przyczyn, dzięki której, nie wiem jak to powiedzieć dobrze, żeby zabrzmiało, dzięki której jednak nie chcemy decydować się
dokładnie
na dziecko.
I ostatnie pytanie, chyba już takie techniczne, zanim przejdziemy do książki. Rozumiem, że wasze małżeństwo w Niemczech ma normalnie taki sam status prawny jak małżeństwo heteroseksualne, bo to w Polsce jest trochę egzotyka.
Tak, dokładnie. W Polsce to jest egzotyka, w Polsce jest to nadal bardzo dziwne. W Niemczech jesteśmy zupełnym, normalnym małżeńskim, związkiem małżeńskim.
Pełnoprawnym.
Tak jak heteroseksualna para, tak i homoseksualna para. Ma te same prawa, ma te same...
Względem siebie, tak samo rozdzielamy się z podatków, wszystko jest identyczne.
Dokładnie, więc tutaj nie było nawet problemu ze zmianą nazwiska tak naprawdę. Tutaj jesteśmy w 100%.
Dokładnie, bo dodam jeszcze taką anegdotę, że Magda zmieniła nazwisko na dwuczłonowe i właśnie pan w urzędzie niemieckim w mieście, w którym mieszkamy, zadał nam to pytanie, że możemy skorzystać z prawa niemieckiego, chcemy właśnie zmienić nazwisko i skorzystałyśmy z tego i zmieniłyśmy.
Niebywałe i ziemia się nie rozpękła. Może doczekamy takiego momentu i w naszym kraju.
To marzymy
o tym i naprawdę życzymy sobie i wszystkim ludziom homoseksualnym, żeby do tego wreszcie doszło i żeby każdy człowiek miał takie same prawa.
Ciekawe, czy dożyjemy w ogóle takiego momentu.
No i to jest trochę wątpliwe, ale cały czas jesteśmy dobrej myśli, cały czas wierzymy i pełne nadziei, że kiedyś będziemy mogły powiedzieć w Polsce, w polskim urzędzie, że jesteśmy małżeństwem. Tak. I że ja jestem żoną Kasi, a Kasia jest moją żoną, a nie jak teraz, na dzień dzisiejszy, obojętnie w którym urzędzie jestem, to muszę mówić, że jestem stanu wolnego, co jest przykre.
To jest przykre, naprawdę. Gdziekolwiek byśmy nie były, musimy mówić, że jesteśmy stanu wolnego, gdzie przecież od 4 lat jesteśmy małżeństwem. I no, naprawdę, jest to przykre. No, ale liczymy na to, że się wreszcie to zmieni.
Tak jest.
Co dla was oznacza bycie nieidealną żoną?
Chyba wszyscy jesteśmy nieidealni. Tak naprawdę nie tylko tyczy się żon. My jakby... Tytuł książki powstał na takiego powodu, że jesteśmy żonami i dla nas jesteśmy idealnymi żonami, ale dla innych ludzi, ja jestem żoną, no nie jestem dobrą żoną, ani nie jestem w ogóle żoną dla Kasi, a Kasia nie jest żoną moją, no bo teoretycznie w Polsce nie, i nie tylko w Polsce, bo tak naprawdę na świecie jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie tolerują, nie akceptują związków małżeńskich w jednopłciowych parach. Jakby to chyba, że to nieidealna, bardziej się tyczy tego niż tego, jakie my jesteśmy, bo tak naprawdę każdy człowiek jest idealny.
Ale chyba każdy aspekt brałyśmy pod uwagę. Tak. Brałyśmy pod uwagę nie to tytuł żony nieidealne, to nie miałyśmy na myśli wtedy, że tylko odniesienia do siebie. Miałyśmy wtedy odniesienie do każdej żony tak naprawdę na świecie. Nie ma ludzi idealnych. Więc każdy jest nieidealny i każda żona jest nieidealna i chcieliśmy, żeby ten tytuł tej książki tak trochę zaciekawił tak naprawdę, o czym to my piszemy, o jakich nieidealnych żonach.
Tak jest.
Czy tytuł książki to także komentarz do społecznych oczekiwań wobec kobiet?
No troszkę no, tak, właśnie troszkę tak, że bardzo dużo osób też jakby myśli o tym, że jeśli kobieta jest już żoną, to już musi być tą prawdziwą, idealną żoną, która ugotuje, posprząta, zajmie się domem, dziećmi, mężem, według stereotypów, tak. Dokładnie. A my, żony idealne dla niektórych, jesteśmy po prostu nieidealne.
Tak jest.
A jak wyglądał proces tworzenia książki we dwie? Czy dzieliłyście się rolami, czy pisałyście wspólnie?
No i to nie była taka łatwa praca tak naprawdę, bo my bardzo chciałyśmy, żeby w książce były odczuwalne nasze emocje.
Ale tak, dokładnie, to chciałyśmy, natomiast było nam bardzo ciężko pisać tą książkę razem.
To prawda.
Bo jakoś tak, kurczę, każda miała inny pomysł, inaczej to chciała jakby... przedstawić, przekazać. Trochę to tak było i doszliśmy do wniosku, że ja będę opisywać to jak ja widzę, Magda będzie opisywać to, jak ona to widzi i potem dopiero usiądziemy i stworzymy to tak, jakbyśmy chciały to przedstawić innym, czyli w sumie trochę weźmiemy z Magdy punktu widzenia, trochę z mojego punktu widzenia, żeby wyszła całość jako nasza.
Że ktoś po prostu chciałyśmy, żeby ktoś, dając tą książkę, miał wrażenie, że siedzi koło nas i my po prostu o tym opowiadamy, tak jak mówimy na co dzień, takim językiem, jakim operujemy na co dzień i żeby właśnie były odczuwalne te emocje.
Tak.
Na kolejne pytanie w zasadzie odpowiedziałyście, ale i tak je zadam. Czy bohaterki są inspirowane waszym życiem albo doświadczeniami bliskich wam osób?
Absolutnie tak, dlatego że to jest nasza historia. Tam są opowiedziane tylko i wyłącznie nasze właśnie odczucia, nasze emocje, nasze przeżycia. Tak. Jakby to jest nasza biografia. Jakby
tam
po kolei...
nie ma nic wyssanego z palca.
Nic,
absolutnie.
Kompletnie. Każde
wszystkie wydarzenia, oczywiście tak jak się zdarzyło i dokładnie opisane. Nawet nasze uczucia w tej książce były opisane takie rzeczywiście, jak wtedy nam towarzyszyły.
Ale rzeczywiście nawet jak pisałyśmy, od razu tak dodam tylko, że jak pisałyśmy tą książkę, to były momenty, w których uleciały nam łzy, w których uśmiechałyśmy się albo się śmiałyśmy, bo akurat opowiadałyśmy o takiej historii, która gdzieś tam nas wzruszała. Był znowu motyle w brzuchu, był stres, czyli związywane te jelita takie zaciśnięte, że znowu coś tam opowiadałyśmy, co wtedy nas po prostu bardzo stresowało, bolało i tak dalej. Więc wszystkie te odczucia, które są przekazane w książce, my odczuwałyśmy podczas pisania.
Tak.
I to jest świetne.
I w sumie nawet ja powiem ci szczerze, że nawet jak właśnie rozmawiamy na jakichś wywiadach, czy ludzie zadają jak nam te pytania, to ja odpowiadając nadal mam te same emocje i nadal się w ten sam sposób angażuję i w sumie czasami mam właśnie zaciśnięte gardło, czasami motyle w brzuchu, no różnie to bywa. Natomiast te emocje towarzyszą nam do dziś.
A na jakie emocje liczyłyście u czytelników, publikując swoją książkę?
Tak naprawdę troszkę się bałyśmy, będziemy szczere, nie? Na początku odbioru tej książki, bardzo. Jeszcze na samym końcu, już przy ostatnim etapie wydania książki, zadawałyśmy sobie pytanie, czy na pewno to zrobimy, czy to na pewno robimy, czy jesteśmy na to gotowe. Pierwsze sztuki, które wyszły jakby do przeczytania i które dostały nasi przyjaciele, którzy to przeczytali, powiedzieli, że to jest świetne, że to w ogóle fajnie się czyta, że to super daje jakby motywację, siłę do walczenia o swoją miłość dla innych. Twierdziłyśmy, że no trudno, co ma być, to będzie, my jesteśmy na to gotowe, dajemy czadu i wypuszczamy tę książkę. I tak naprawdę oczekiwałyśmy tego, że właśnie ludzie będą do nas, może nie pisać, ale ludzie będą po prostu to czytać i będą
i zaakceptują to i zrozumieją też tak naprawdę, nie? Nasz związek.
Tak, to było w ogóle bardzo ważne, że ci, co nigdy nie mieli styczności, myśleli zupełnie inaczej o związkach jednopłciowych, zaczną myśleć inaczej o tym, przemyślą, zobaczą, jaka jest historia nasza, jaką przeszłyśmy drogę, jak się męczyłyśmy same ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi uczuciami i że po prostu zmienią zdanie, jakby zaczną inaczej o tym wszystkim myśleć. A z drugiej strony też chciałyśmy, żeby po prostu ludzie, którzy przechodzili tą samą sytuację, co my, że oni po prostu dostaną wiatru w żagle, że oni złapią za swoje rogi, powiedzą, nie, ja też będę walczył o swoje szczęście.
I że zrobią to dużo szybciej niż my, ponieważ my zwlekałyśmy z naszą decyzją bardzo długo, czego ogromnie żałujemy, bo 15 lat naszego wspaniałego związku było w ukryciu, gdzie mogłyśmy się cieszyć sobą, miłością, swoim szczęściem, a musiałyśmy się ukrywać i to w tym wszystkim naprawdę nie było tak fajne, więc miałyśmy pełną nadzieję, że pomożemy paru osobom po prostu otworzyć się na świat trochę szybciej.
A teraz, moi drodzy, czas na chwilę oddechu, bo nawet najciekawsza rozmowa potrzebuje momentu, by złapać rytm. Zostajmy więc w dobrym tonie, bo za chwilę w eterze zabrzmi głos, który potrafi stopić nawet październikowy chłód. Przed Państwem Medlen. Usiądźcie wygodnie, podkręćcie głośniki i dajcie się ponieść muzyce.
Wyprowadzam się od ciebie, dziś pakuję rzeczy martwe. Chcę cię zgubić z mojej głowy, choć to nie jest takie łatwe. Choć to nie jest takie łatwe, bo to były cudne chwile. Muszę odejść, nie mam wyjścia, duszą mnie już te motyle. Wyprowadzam się od ciebie, robię jeden krok do przodu. Spakowałam już walizki, a ty pytasz wciąż o powód. Wyprowadzam się do pewne, wyprowadzam jeszcze dzisiaj. Pozostaje tylko moment, gdy nie będę więcej krzyczeć. Mało miejsca mi, z głowy znikaj drzwi, zamykam ci za tobą. Mało miejsca mi, nie zostało mi. Wyprowadzam się, choć boli, bo w marzeniach inne plany, ale miejsca dla
czytelnicy potrafią czasem zaskoczyć autorów swoimi interpretacjami i emocjami. Czy pamiętacie jakieś takie spotkanie, wiadomość albo komentarz, który szczególnie was poruszył albo wprawił w zdumienie?
Dostawałyśmy bardzo dużo wiadomości od różnych ludzi tak naprawdę, bo jakby nie możemy powiedzieć, że dostawałyśmy tylko od kobiet, bo mężczyźni do nas też pisali, tak, że dzięki nam właśnie walczą o swoje szczęście, że bardzo dużo osób napisało do nas, że po prostu przeczytało książkę przez przypadek, bo myślało, że to jest o żonach nieidealnych, zupełnie tak, inaczej w ogóle patrząc na książkę, czyli trochę właśnie tak jak chciałyśmy, żeby ten tytuł zachęcał i jakby zmylił trochę, po to, żeby ludzie sięgnęli po tą książkę, żeby myśleli, że będą czytać o żonach, a tu nagle okazało się, że czytają o parze jednopłciowej, homoseksualnej, która po prostu walczyła o swoją miłość i pisały do nas cudowne wiadomości, że dzięki nim zmieniło się spojrzenie na to, że już wiedzą, to nie jest łatwe życie w ukryciu, że oni będą walczyć o nasze prawa, że na przykład pisały do nas matki swoich synów, które piszą do nas, że już teraz wiedzą, co przychodzą ich synowie i że będą ich trzymać na duchu, że będą ich trzymać za rękę i ciągnąć do góry.
Napisała nam jedna pani, że jest matką dwóch córek i przeczytała naszą historię tylko po to, żeby wiedzieć, jak w przyszłości, jeżeli taka sytuacja nastąpi, zareagować w stosunku do swojej córki, jak powinna się zachować, a czego nie powinnam zrobić. I to w ogóle nie tylko jedna mama napisała w ten sposób, tylko
parę osób tak. I chyba to są najpiękniejsze reakcje, jakie mogłyśmy się spodziewać.
No. Myślałyśmy tak szczerze, że wyleje się większy hejt, że więcej ludzi napisze
z nienawiścią.
Dokładnie. I nie zaakceptuje mimo wszystko tego i no dokładnie, i będzie dużo nienawiści. Natomiast
na razie jesteśmy
się
po prostu...
tak odwróciło. Totalnie nie spodziewałyśmy, że będzie taki bardzo pozytywny odbiór tej książki.
Czy zdarzyło się wam zetknąć z krytyką lub z mniej przyjemną stroną popularności, z hejtem? Jeśli tak, to jak sobie z tym radzicie? Czy staracie się to przekuć w coś konstruktywnego, czy raczej odcinacie się od tej emocji i idziecie dalej swoją drogą?
Osobiście się nie spotkałyśmy w ogóle.
W sensie face to face. Mam tutaj na myśli, że prosto w oczy nikt mi nie powiedział nigdy, jesteś obrzydliwa, tak się nie żyje, nie lubię cię, albo
nie wiem, no,
nie, robisz coś złego. W oczy mi nikt tego nie powiedział, natomiast oczywiście, że zdarzały się takie sytuacje, bądź takie komentarze na naszych social mediach, prawda?
No, w komentarzach,
które dosyć intensywnie
dokładnie
prowadzimy, dlatego często wypuszczamy posty, nagrywamy relacje, a robimy to jakby codziennie, naturalnie.
No chciałobyśmy w tym pokazać codzienność pary jednopłciowej, jak żyjemy, że jesteśmy tak całkiem normalne.
Że nasze życie ma takie same problemy, jak życie pary heteroseksualnej i w sam sposób żyjemy. Natomiast pod naszymi właśnie różnymi publikacjami tam już się hejt pojawił i to taki dosyć intensywny.
Ale reagujemy na to spokojem. Zawsze z uśmiechem. Dziękujemy za opinię albo prosimy, żeby po prostu ktoś opuścił jakby nasze konto, bo to nie jest zmuszanie do niczego. Staramy się nie wchodzić w interakcje i dyskusje z takimi osobami. Po prostu albo nie czytamy tych komentarzy, albo jak czytamy, to odpowiadamy z tym bardzo miło, grzecznie, że dziękujemy i życzymy pięknego dnia. Dokładnie.
Dużo łatwiej napisać coś gorzkiego w komentarzu, niż powiedzieć to prosto w oczy. Do tego potrzebna jest odwaga. Ale skoro już o szczerości mowa, w zasadzie częściowo już o tym wspomniałyście, ale chciałbym dopytać, w jakim stopniu wasze osobiste doświadczenia jako pary nieheteronormatywnej wpłynęły na kształt książki i sposób, w jaki opowiadacie tę historię?
No i tak naprawdę na kształt książki nie wpłynęły w ogóle, bo my przez tak naprawdę większość czasu naszego związku ukrywałyśmy się, więc i to tak naprawdę dobrze się ukrywałyśmy, że nasi przyjaciele nawet tego nie wykryli. Zadawali nam jakieś tam od czasu do czasu pytania, ale my potrafiłyśmy tak odpowiedzieć, że oni byli pewni, że rzeczywiście jeszcze nie znalazłyśmy żadnego rycerza na białym koniu i po prostu czekamy wiecznie. Więc to było naprawdę dobre ukrycie i nigdy nie dostałyśmy żadnego negatywnego słowa na nasz temat. A jak już się pokazałyśmy, jak już wyszłyśmy z tej przysłowiowej szafy, to wszyscy przyjaciele byli razem z nami i mieliśmy takie zaplecze za sobą, że nadal nie dostawałyśmy żadnych właśnie takich negatywnych zdań, słów w swoją stronę.
Nie,
jakby książka nie była w ogóle pisana z myślą o złych emocjach i o złych reakcjach na nasz temat, bo takich nie miałyśmy. Dopiero od jakiegoś czasu jakby coraz więcej gdzieś tam pokazujemy siebie w sieci i jakby dlatego ludzie to zauważają i niektórym się po prostu to nie podoba, więc lubią sobie napisać coś fajnego.
Ja myślę, że najbardziej zaczęło się to wtedy, jak wydałyśmy płytę i wszystko poszło na YouTube i nagrałyśmy do paru singli z Magdy płyty. Powiedz mi, nagrałyśmy teledyski.
O, właśnie. I one były takie, że były pokazywane.
Wspólnie tak. Występujemy w tych teledyskach. I jak występujemy wspólnie w tych teledyskach, to pod właśnie nimi jest najwięcej takich nieprzyjemnych komentarzy.
Bo my tak tutaj mówimy o płycie i występach i teledyskach, tylko krótko dodam, bo pewnie
odbiorcy będą ciekawi.
Ja oprócz jakby pełnienia obowiązku codziennego pilnowania dzieci też kocham śpiewać, więc tak, jestem wokalistką i 2 lata temu nagrałam swój autorski album Kobieta.
Tak, pod tytułem Kobieta, o dziwo.
No to bardzo fajnie. Co waszym zdaniem najbardziej różni związki heteronormatywne i nieheteronormatywne? A co jest wspólne?
Chyba nic nie różni kompletnie nic.
Nie ma w ogóle żadnej różnicy, niczym.
Czasem, i ja to bardzo dużo czytałam o tym też i są badania na ten temat, to związki heteroseksualne są mniej trwalsze, mniej wierniejsze niż homoseksualne.
A tak, to badania wykazują.
I rzeczywiście wśród naszych znajomych, przyjaciół i tak dalej można taką zależność gdzieś zobaczyć i chyba to zależy od tego, że na dzień dzisiejszy homoseksualne pary nadal mają właśnie problem z tym, że nie do końca są akceptowane i po prostu jak my się już zbierzemy parę, to jesteśmy do końca, bo musimy po prostu mieć jeden front, walczyć cały czas z całym światem.
Tak jest.
I wydaje mi się, że po prostu jak już pokazujemy się w ogóle tak open, tak wychodzimy ze swoją miłością, to po prostu jesteśmy tak świadomi naszego związku, jesteśmy tak tego pewni, że nie potrzebujemy dodatkowych bodźców bocznych.
Tak jest. Jesteśmy w tym bardzo trwali.
I to chyba jest jedyna różnica. Tak.
Rozumiem, że nie żyłyście jako małżeństwo jednopłciowe zbyt długo w Polsce, bo właśnie chciałem zapytać, jak wygląda życie takiego małżeństwa w naszym kraju.
No nie, bo my...
Nie możemy za dużo wypowiedzieć.
Dokładnie, tutaj nie możemy się za dużo wypowiedzieć, bo my w Polsce nie mieszkamy już 17 lat. I jakby cała właśnie nasza droga taka... I ślub też jest w Niemczech i codzienność nasza też jest w Niemczech. My bardzo często jesteśmy w Polsce, bo my jesteśmy tak minimum raz w miesiącu odwiedzamy Polskę. Dokładnie, odwiedzamy Polskę i tam jesteśmy. Przyjeżdżamy do małej miejscowości, bo tam jest około 5000 mieszkańców, więc tak naprawdę wszyscy się znają i wszyscy znają nas. I co możemy powiedzieć ze swoich doświadczeń, to tylko tyle, że jesteśmy tam naprawdę bardzo fajnie odbierane i
nie słyszeliśmy też tam nic złego, ani żadnego hejtu, ani żadnej nienawiści.
Wręcz przeciwnie, każdy uśmiecha się do nas, każdy do nas pisze albo dzwoni, albo nas się z nami wita i mówi, że fajnie, że jesteśmy i że super robimy robotę i że mamy dalej pokazywać tą miłość i walczyć z wszystkimi. Więc jakby my nie możemy nic powiedzieć takiego na codzienność, ale możemy powiedzieć to, że w naszych miejscowościach jesteśmy naprawdę fajnie odbierane.
Tak.
No to ja nie wiem w takim razie, gdzie mieszkają ci ludzie, którzy hejtują pary jednopłciowe, no naprawdę.
Ja nie wiem też i my się tak za każdym razem śmiejemy, bo przy każdym właśnie spotkaniu, jakichś pytaniach, czy mamy hejt, my nie możemy powiedzieć, że naprawdę tego hejtu jest dużo. Nie wiem, może nas za mało znają ludzie jeszcze.
Ale naprawdę nie ma.
Ale w naszych okolicach, w naszym gronie bliskim i tak dalej, ludzi, których spotykamy, naprawdę spotykamy cudownych ludzi na naszej drodze i oby to się nigdy nie zmieniło.
Oby.
I może to jest jakaś taka nasza po prostu trasa, którą sobie wytyczamy i których przyciągamy ludzi, to przyciągamy samych dobrych ludzi, co jest dla nas cudowne.
Bo dobro przyciąga dobro, mam tu się.
No i oby tak było i żebyśmy takich ludzi, którzy po prostu siedzą i nie wiem, są źli na cały świat i obwiniają wszystkich innych wokół, to nas nie przyciągało.
No, dokładnie.
Czy waszym zdaniem literatura może być narzędziem walki ze stereotypami wobec osób LGBT?
Absolutnie tak. Myślę, że to jest naprawdę duże dzieło, które może pomóc w tym, dlatego że tych książek coraz więcej jest. Pokazują się nie tylko na przykład książki, ale również filmy na ten temat i wbrew pozorom mówi się, że ludzie już nie czytają książek, ale tak naprawdę te książki, może w wersji trochę elektronicznej, bo jako e-book, jako audiobook, ale są nadal kupowane, nadal czytane, nadal słuchane. I ja myślę, że im więcej takich dzieł, takiej literatury powstanie, tym
do szerszej publiczności dotrze i tym bardziej ludziom pootwiera oczy.
No tak jak no my dotarliśmy do niewielkiej, tak naprawdę, do niewielkiego grona ludzi, tak. A my mamy naprawdę fajny odzew, że to, co robimy i to, co opisałyśmy, daje właśnie zmiany w niektórych głowach. I myślę, że im więcej takich książek powstanie, tym więcej ludzi po prostu do tego dotrze i przeczyta i zmieni spostrzeżenie.
Jakie przeszkody napotkałyście jako para w Polsce i czy w książce pojawiały się ich echa?
Chyba myślę tylko właśnie ze względu
ślub,
na...
Ślub, nie?
Tak, ze względu na ślub, ze względu na te zmiany prawa, że jakby zmienić nazwisko nie można było. Znaczy ja mogłam, ja to zrobiłam, ale to zrobiłam w zupełnie inny sposób trochę niż normalnie. Para heteroseksualna, czyli bierze ślub po prostu w automacie, jeśli panna młoda chce zmienić na nazwisko męża albo mąż chce na żony, to nie jest problem, po prostu jest to z aktu małżeńskiego.
My musiałyśmy trochę bardziej kombinować i tak. W zupełnie inny sposób. Więc tutaj no, te kwestie są jakby...
Tak, no my też w Polsce jakby kiedyś marzymy o tym, że powrócić do Polski i w Polsce mieszkać i cały czas gdzieś tam inwestujemy w Polskę, próbujemy sobie...
poukładać drogę na przyszłość.
Dokładnie i to jest czasem właśnie taki też przeszkoda, że nie jesteśmy traktowane jako para, jako małżeństwo, co też gdzieś tam przeszkadza w nabywaniu inwestycji, czy w budowach jakichś, czy po prostu w urzędach.
Jakiekolwiek formalności, dokładnie, bo tak mogłaby być jedna z nas i wszystko załatwić, a tak zawsze musimy jeździć we dwie, bo...
Jeśli chodzi o książkę, to rzeczywiście opisałyśmy tam krótko temat i tego ślubu, i tej zmiany nazwiska, co chyba to były takie największe przeszkodami dla nas.
Rozumiem, znaczy wrócę trochę jeszcze do formalności technicznych a propos waszego małżeństwa. To rozumiem, że to był normalnie taki ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Tak. Oczywiście, że tak. Była pani urzędnik, byli świadkowie, byli goście. Zupełnie normalnie.
Zupełnie normalnie. Tylko na prawach niemieckich.
A miałyście białe sukienki?
Miałyśmy białe sukienki, dokładnie. My brałyśmy jeszcze ślub w czasie COVID-u, więc musiałyśmy mieć maseczki również. Więc miałyśmy białe maseczki. Nasi goście, nasi świadkowie też mieli maseczki, więc zupełnie normalnie w tych czasach koronawirusa. Tak. Dokładnie.
Pytam o te białe sukienki nie bez powodu. Niedawno dwie polskie influencerki wzięły ślub i obie wystąpiły w klasycznych białych sukienkach ślubnych. No to kolejne pytanie. Czy trudno jest łączyć życie prywatne z zawodowym, gdy pracuje się razem twórczo? I też zawodowo pracujecie, podejrzewam, razem.
Nie.
Szybka, krótka odpowiedź. Bardzo dużo ludzi nam to zadaje pytanie, nie?
Dokładnie. Często na to pytanie odpowiadamy. Dlatego krótko odpowiadam nie. Nie jest nam trudno. Uwielbiamy ze sobą spędzać czas. Uwielbiamy ze sobą spędzać czas wolny. I uwielbiamy ze sobą pracować. Wiemy, że jedna na drugiej może polegać. Wiemy, że możemy na siebie liczyć. Wiemy, że co należy do moich obowiązków, co należy do Magdy obowiązków. Wiemy, czym ja się muszę zająć w danej godzinie, a czym się musi zająć Magda w danej godzinie. I tak naprawdę to nasze dogranie i dopracowanie w życiu zawodowym pozwala nam jakby też dograć się w ten sam sposób w życiu prywatnym. I dlatego jest nam dużo wtedy łatwiej podejmować jakieś ważne decyzje. Ja na przykład wiem, co mogę zaproponować Magdzie, bo wiem, że na co się zgodzi, na co się nie zgodzi, co ją rozczaruje, co ją nie rozczaruje. Uważam, że jest to dużo łatwiejsze.
Powiem szczerze, że bardzo często dostajemy takie informacje, ale jak wy możecie tyle ze sobą przebywać? Nie macie siebie dość? No i dla nas to jest właśnie tak normalne i że nienormalnym dla nas jest, jak ktoś mówi, że on potrzebuje odpocząć od swojego partnera.
Tak, to jest dla nas nienormalne, tak. Zgadza się. Jak potrzebuje chwili dla siebie, to sobie jadę albo do jakiejś kosmetyczki, albo idę na masaż, albo po prostu idę na spacer.
Albo idę do wanny na kąpiel.
Idę do wanny na kąpiel, dokładnie. I mam godzinkę dla siebie, czy też tam dwie, ile ten potrzebuję. I to jest wystarczające, ale żebym musiała odpoczywać od Magdy i, nie wiem, wyjeżdżać gdzieś albo spędzać bez niej cały wieczór, po prostu nie mamy takiej potrzeby.
No nie.
Za oknem jesień rozlała się całą paletą szarości, a deszcz delikatnie wystukuje rytm o parapet. Idealny moment, by rozpalić w sobie odrobinę nostalgii. Czasem wystarczy dobra muzyka, kubek ciepłej herbaty i myśl, że w tym jesiennym splinie też jest coś pięknego. Dlatego teraz proszę rozsiądźcie się wygodnie przed państwem Medlen, która jak nikt potrafi śpiewem ogrzać nawet najbardziej deszczowy wieczór.
pierwszy czas. Zbyt młoda, aby oddać cały swój świat. Skosztować chciałam miłości smak. Nie chciałeś nigdy dawać, tylko brać. Kiedy wreszcie zrozumiesz, że nie możesz dłużej zatrzymać mnie. Zrobiłam pierwszy krok.
Wygląda wasze wzajemne wsparcie w tych trudniejszych momentach, zarówno zawodowych, jak i twórczych? Czy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, by podnieść się na duchu, kiedy dopada brak wiary w to, co się robi?
No i to jest różnie, bo tak naprawdę każda z nas ma chwile te gorsze, słabsze, gdzie pada sił. Tak.
To... Ale fajne w tym wszystkim jest to, że każda z nas ma te gorsze chwile w innym momencie.
No właśnie o to chodzi, że ta druga wtedy jest silna i zawsze przychodzi i mówi: ale nie martw się, przecież daliśmy radę tu, dałyśmy radę z tym, to i damy z tym radę, więc po prostu nakręcamy jedna drugą i to jest fajne. Rzeczywiście jeszcze nam się nie zdarzyło przez te 25 lat, żebyśmy miały te gorsze dni, słabszą wiarę w siebie i w nas i nie wiem, w życie i w codzienność i w przyszłość tego samego dnia, czasu i tak dalej, więc to jest fajne. I to chyba to, że po prostu jesteśmy obok siebie, trzymamy się za rękę i mówimy sobie, że przestań, nie takie rzeczy przechodziłyśmy, dźwigniemy i to.
Rozumiem, że książka ukazała się w języku polskim, ale czy ukazała się też w języku niemieckim?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie.
Jeszcze nie i rzeczywiście było parę takich zapytań, czy jest taka opcja i w języku angielskim, i w języku niemieckim. Myślimy o tym i mamy nadzieję, że może się uda i rzeczywiście to się ukaże i w języku niemieckim, i angielskim.
Ale czy czujecie się częścią szerszej społeczności literackiej LGBT w Polsce, czy w Niemczech, czy w ogóle na świecie?
Trudne pytanie tak naprawdę jest. My wiemy, że należymy do tej społeczności w zupełności, ale czy my tak
potrafimy się przypisać do jakiejkolwiek społeczności, żeby przynależeć do jakiegoś rodzaju?
Nie, my się czujemy tak normalnymi ludźmi, że nie mamy w ogóle, jakby bardzo trudno wytłumaczyć, bo ja nie czuję się, nie mam potrzeby się przypisywać do czegoś. I ja wiem, że wielu ludzi będzie przypisywało nas do społeczności LGBT, no bo takowymi teoretycznie jesteśmy, ale ja się czuję tak normalnym człowiekiem, zupełnie czuję się cudowną, spełnioną kobietą, spełnioną i zawodowo, i małżeństwie, i życiowo, i tak dalej, że jakby nie mam potrzeby się przypisywać do niczego. Powiedzmy okej, że może jesteśmy przypisane do społeczności na całym świecie.
No, jakie przesłanie chciałybyście, aby zostało z czytelnikami po lekturze waszej książki?
Pamiętaj, że zawsze warto walczyć o swoje szczęście. I im szybciej to zrobisz, tym szybciej będziesz szczęśliwy i będziesz mógł się cieszyć pełnią szczęścia przez całe życie.
A czy planujecie kontynuację Żonnie Idealnych albo może zupełnie inną książkę?
Zupełnie inną książkę to raczej nie, bo to w ogóle nie było w planach. My nie mamy w ogóle najśmielszych oczekiwaniach. Najśmielszych oczekiwaniach i marzeniach w ogóle nie przyszło nam do głowy, że my kiedyś wydamy tą książkę. To był zupełnie taki impuls.
Naprawdę, to była bardzo spontaniczna decyzja.
Natomiast... Cieszymy się bardzo, że ona powstała tak. I że ta książka wyszła i ukazała się na świecie. I mamy
tak pozytywny odbiór tej pierwszej książki spowodował w nas chęci napisania drugiej
części Żonnie Idealnych. Bardzo o tym już często rozmawiamy, tylko jak na razie to jakby trochę mamy mało czasu.
Troszkę za dużo projektów teraz mamy na głowie, żeby móc usiąść do tego, ale naprawdę liczymy na to, że w niedługiej przyszłości będziemy
kontynuować.
No, wspaniale. I w ten oto sposób odpowiedziałyście na kolejne moje pytanie, o jakich tematach chciałybyście jeszcze napisać w przyszłości. Więc wiem, już teraz wiemy wszyscy, że to będzie po prostu kolejna książka o waszym życiu, tylko już troszkę później.
Tak, tak. Już trochę też będzie, myślę, inaczej pisana, już będzie takim pewniejszym, zupełnie pewniejszym słowem pisana. Już nie będzie rozterek tak naprawdę, a będą, podejrzewam, że będą rozterki. Ja może myślę, trochę za dużo powiedziałam, że nie będzie rozterek.
Troszkę za dużo powiedziałaś, ale będziemy więcej po prostu opisywać problemów, które spotkałyśmy już właśnie.
Jako małżeństwo. Tak, jak.
A myślałyście na przykład o czymś takim, żeby z waszej książki powstał serial?
Nie marzymy o tym.
Marzymy o tym. To by było spełnienie naszych marzeń.
Absolutnie.
I powiem
tak.
Ci szczerze, że sami się zastanawiamy, co, jakby który projekt chcemy zacząć jako pierwszy. Czy chciałybyśmy
spróbować serialem?
Spróbować serialem, czy druga część książki będzie jako pierwsza. I to jest jeszcze niepodjęta decyzja.
Ale tak, to może... teraz, tak jak książka nie była naszym marzeniem, tak troszeczkę naszym marzeniem zrobił się serial na nasz temat. Na temat naszej historii, na tym właśnie, co przeżyłyśmy.
Myślę, że to jest całkiem realny projekt, bo w Niemczech kręci się bardzo dużo filmów. Tam przemysł filmowy zupełnie inaczej działa i ma zupełnie inną kondycję niż ten sam przemysł w Polsce. Do tego jest Netflix, który jest nastawiony pro bardzo. Także trzymam kciuki. Będę oglądał.
Dziękujemy. Same trzymamy za siebie kciuki.
Tak.
Co chciałybyście powiedzieć młodym kobietom i osobom LGBT, które dopiero szukają swojej drogi? Poza dążcie za swoimi marzeniami.
Przede wszystkim to, że zawsze warto walczyć o swoje szczęście.
Żeby się nie bać.
Za późno, dokładnie.
Jeśli nie czujesz się pewna sama ze sobą, to po prostu idź i poszukaj pomocy u specjalisty. I żeby się nie bać tego, bo mam wrażenie, że my nadal boimy się psychologów, psychiatrów, że to jest coś dziwnego, a to nie. Moim zdaniem to jest taki must have już na naszego życia, tego zestresowanego, z tymi niektórymi kanonami miłości, szczęścia i tak dalej, że taka osoba po prostu ci szybko pomoże i jakby upewni cię w tym, co jest dla ciebie dobre, jak zrobić, żebyś była szczęśliwa. Jeśli taka potrzeba jest, jeśli taką potrzebę czujesz, to po prostu się tego nie bój, idź i walcz o siebie.
Ciekawi mnie wasza perspektywa, bo coraz częściej słyszy się, zwłaszcza w kontekście młodego pokolenia, o nowych formach tożsamości, o osobach, które używają niestandardowych zaimków, czy definiują się w bardzo różnorodny sposób. Część osób ze środowiska LGBT uważa, że to zjawisko może szkodzić wizerunkowi całej społeczności. Inni z kolei widzą w tym naturalną ewolucję wrażliwości języka. Jak wy to postrzegacie?
Oj... Wiesz co, to jest kolejne bardzo trudne pytanie i rzeczywiście jakby, no jest teraz to wychodzi na światło dzienne bardzo często. Młodzi ludzie teraz rzeczywiście mają taki jakby trend, możemy to powiedzieć. Z drugiej strony jakby mówimy wszyscy otwarcie, że trzeba walczyć właśnie, że mamy słuchać siebie i to, co czujemy, to przekazywać i być takim, jakim się jest, a nie kimś, jakim się chce być, a nie kimś, kim ktoś chciałby, żebyśmy byli. I ja trochę jakby do tego podchodzę sceptycznie. Czy to psuje PR? No możemy tak samo powiedzieć o Polakach w Niemczech czy w Holandii. Są Polacy, którzy jesteśmy tak jak my i próbujemy pokazać, że jesteśmy wartościowymi ludźmi, a są ludzie, którzy przyjeżdżają, pokazują, że no nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale jakby...
Że patologia,
że same pijacy i tak dalej i że nie wiem, złodzieje. Też psują PR, możemy też tak powiedzieć. Więc jakby w każdej społeczności możemy taką łatkę komuś przybić. Ale wydaje mi się, że nie, że to nie jest psucie PR-u. Jakby to jest walczenie o swoje ja, o swoje bycie sobą.
To tak samo jak ludzie, którzy wychodzą na ulicę, na przykład na różnych paradach i starają się walczyć o prawa równości. I na tych ulicach też spotkamy ludzi, którzy są zupełnie normalni, po prostu idą i trzymają plakietkę, że
i walczą o to, żeby
była równość na świecie.
Ale mamy takich,
którzy tam chcą zrobić show i przedstawienie i to też psuje PR według mnie. Więc kurczę, no ciężko rzeczywiście się do tego odnieść tak.
Ale z drugiej strony oni też są sobą i też pokazują siebie
takimi, jakimi są.
Jakby nie chciałabym tak szufladkować, chciałabym dawać takich słów, że to jest psucie PR-u. Są tacy i tacy i tak jak mówię, w każdej społeczności znajdziemy ludzi, których możemy nazwać, że psują PR, nie? Czegoś, więc nie, myślę, że nie.
A czy macie jeszcze czas w natłoku różnych projektów, pracy zawodowej na czytanie książek dla przyjemności?
Ja pochłaniam je po prostu w tomach. W ten sposób jedna książka tygodniowo schodzi.
Tak,
kocham czytać książki i nie czytam e-booków. Ja kocham zapach papieru. Ja po prostu kocham patrzeć na litery.
Mam ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim. Jakie 3, czyli tak naprawdę 6 książek zabrałybyście ze sobą na bezludną wyspę?
O kurde, żony nieidealne na pewno.
O, numer 1, tak jest.
Nie da się 6 wybrać. Nie da się. Było ciężkie.
Koniec. To było ostatnie pytanie, które miałem do Was. Bardzo dziękuję, że znaleźliście czas na porozmawianie w natłoku obowiązków.
My bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Dziękujemy serdecznie Katarzynie i Magdalenie za rozmowę pełną ciepła i refleksji. Ale moi drodzy, nie odkładajcie jeszcze kubków z herbatą, to wcale nie jest koniec dzisiejszego spotkania. Za moment na radiowej scenie pojawi się człowiek, który mówi o książkach szybciej niż niektórzy zdążą przewrócić stronę. Marcin Sobalski w swoim szybkim monologu o książce. Zostańcie z nami, bo będzie literacko, błyskotliwie i w ekspresowym tempie. Halo, halo Marcin!
Dobry wieczór, nazywam się Marcin Sobalski i chciałbym zaprosić wszystkich na kolejny odcinek szybkiego monologu o książce. Dzisiejszego wieczoru chciałem opowiedzieć o książce Dolina Kwiatów inuickiej autorki Nivek Corneliusen. Książkę wydało wydawnictwo Czarne w serii Powieść. Została ona przetłumaczona przez Agatę Lubowicką. Książka w 2020 roku otrzymała Nagrodę Rady Nordyckiej, co było pierwszym takim wyróżnieniem dla pisarki pochodzącej z Grenlandii. Dolina Kwiatów to nie jest powieść zła, nudna czy nieciekawa. Nie można też nazwać ją średnią. Co więcej, jestem pewien, że nad tym, co się w niej dzieje, ciężko przejść do porządku dziennego. Powieść ta była dla mnie swego rodzaju wyjściem z mojej literackiej strefy komfortu, otwarciem dla siebie nowych ścieżek. Nivek Corneliusen oplata fabułę wokół głównej, bezimiennej bohaterki, narratorki. Jest ona młodą dziewczyną, wchodzącą w dorosłość. Najpierw w niewielkim grenlandzkim miasteczku, a potem na studiach w Danii. Poznajemy ją właściwie tuż przed samym tym wyjazdem na studia. Jest ona osobą homoseksualną, żyjącą w związku ze swoją dziewczyną Maliną. Ma wspierającą rodzinę, co w sumie nie do końca jest przez nią zauważane. Jak to przy narracji pierwszoosobowej, skoncentrowanej bardziej na emocjach niż wydarzeniach, bohaterka, narratorka może stać się zarówno największą zaletą, jak i wadą powieści. I w przypadku Doliny Kwiatów stało się to jednocześnie naraz. Narratorka jest osobą mocno zagubioną, tak w sobie wewnętrznie, jak w relacjach z otoczeniem. Jej kolejne wybory prowadzą ją w coraz ciemniejsze psychologicznie rejony i to jest jednokierunkowa literacka jazda w dół. To historia, gdzie nie ma miejsca na nadzieję. Zaznaczę przy tym, że bohaterka jest naprawdę niezwykle irytująca. Z reguły pozbawiona empatii, ma problemy z zachowaniem i zrozumieniem społecznych norm. Nie potrafi wyrażać swoich uczuć. Żyje w ciągłym poczuciu bycia gorszym, pomieszanym z chęcią odnalezienia swojego idealnego miejsca na ziemi, którym niemal nigdy nie jest to, w którym się aktualnie znajduje. Większość jej wyborów to ranienie siebie poprzez ranienie innych. Lub też inaczej to ujmując, ranienie innych, by zranić siebie. Każdy jej kolejny wybór, każda decyzja to autodestrukcyjne odcięcie się od osób, które są jej bliskie. które mogą jej pomóc w problemach, które akurat przechodzi. Poza historią samej narratorki, nieco w tle oraz w postaci krótkich informacji, jakby wyciągniętych z prasowych nekrologów, czy też w postaci listów, a może wiadomości postawionych na Facebooku czy innym tego typu portalu, wyłania się obraz społeczeństwa młodzieży grenlandzkiej, obdartego z kulturowego dziedzictwa przodków, żyjącej marzeniami o lepszym świecie, niezauważającej rozpadu swojego własnego społeczeństwa. Narratorka odrzuca to, co daje jej własny rodzinny dom. Chce poczuć wspólnotę z czymś więcej, czymś światowym, być gdzieś, gdzie poczuje się na miejscu. Stąd wyjazd na studia do Danii, które okazują się w efekcie być koszmarem, bo nagle okazuje się, że szukając wielkiego świata, bierzemy ze sobą swój największy bagaż, czyli samego siebie. To, jak wygląda życie na Grenlandii, znam właściwie tylko z książek Centkiewiczów, z przeczytanych biografii Amundsena, z terroru Simonsa, czy też czytanej w tym roku książki Michaela Palina o podróży śladami wyprawy Johna Franklina i odnalezieniu wraku Erebusa. Jak widać, to dobór raczej odnoszący się do czasów XIX i wczesno XX-wiecznych. I ze współczesnością nie ma to wiele wspólnego. A poza tym, w każdym z tych przypadków było to spojrzenie z punktu widzenia gościa z Europy, który na chwilę zajrzał na Grenlandię. Ciekawiło mnie więc, jakie spojrzenie na siebie samych mają Inuici i Corneliusen, pomimo że Dolina Kwiatów to proza skoncentrowana na obserwowaniu życia przede wszystkim wewnętrznego jednej osoby, dała mi taką możliwość. I uważam, że było to dla mnie cenne doświadczenie. Szczególnie ciekawe było dla mnie zderzenie narratorki z jej kolegami ze studiów, gdzie wypływały na wierzch różnice między kulturami europejskich Duńczyków a grenlandzką bohaterką. To, co z kolei mnie do tej książki zniechęcało, poza ową niezwykle irytującą narratorką, to różnice pokoleniowe między mną, nią, a także i autorką. Może najpierw o autorce. Jeżeli słuchacie regularnie konkretnych rozmów o książkach, to zauważyliście, że czasem nagrywam odcinek o nazwie Czytelnicze Rytmy, gdzie opowiadam o piosenkach, które autorzy czytanych przeze mnie książek wykorzystują w swoich powieściach. Jak dla mnie jest to taka literacka gra pisarza z czytelnikiem, gdzie autor rzuca jakąś piosenkę, by wywołać w czytelniku określone odczucie, wyrazić jakieś umykające skojarzenie, które po przywołaniu takiej piosenki będzie dla czytelnika jasne. I gdy czytam Stephena Kinga, czy Joe Nesbo, czy też naszego Marcina Mellera, to te analogie muzyczne są dla mnie z miejsca jasne i czytelne. W przypadku Corneliusen, autorki młodszej ode mnie o ponad 10 lat, te skojarzenia nie były takie oczywiste. Ten rozdźwięk między mną a autorką nie odnosi się tylko do muzyki. Podobnie jest z innymi literackimi chwytami, z metaforyką, z narracją skupioną na odczuciach bohaterki, z robieniem przez tą bohaterkę problemu z rzeczy, które dla mnie problem nie są. Choć akurat to składam na karb konstrukcji postaci i zarzutem nie są względem autorki, tylko wobec odpychającej postaci, którą Corneliusen uczyniła narratorką w Dolinie Kwiatów. No i doszliśmy do tej bohaterki, która jak mniemam jest jeszcze młodsza od autorki, więc między nami będzie pewnie jakieś 20 lat różnicy i widać to zarówno w zupełnie innym niż mój sposobie komunikacji z otoczeniem, jak i z jej wewnętrznych przemyśleń. To powoduje, co jest raczej niezamierzone przez autorkę, że dla takiego zgreda jak ja, powieść ta robi się historią z gatunku young adult, mroczną, autodestrukcyjną, ale jednak dotyczącą pokolenia, które ma zupełnie inne problemy niż moje, komunikuje się ze sobą inaczej, inaczej rozwiązuje konflikty i inaczej zmaga się ze swoimi kłopotami. Powieść Nivea Corneliusen to rzecz warta poznania, z irytującą, ale przemyślaną bohaterką, która dobrze koresponduje z tematem książki. A jest to książka, która może się wam nie spodobać, może was przygnębić, możecie się z nią spierać wewnętrznie i pewnie nie będziecie o niej opowiadać z zachwytem. I nawet myślenie o niej może nie być dla was przyjemne, jak to było w moim przypadku. Ale jednak jest to powieść istotna, jako głos z literacko pomijanego u nas regionu geograficznego, głos tak mniejszości seksualnej, jak i nowego pokolenia, które niedługo zawładnie półkami naszych księgarni i bibliotek. Oceniam ją na 6 w 10-stopniowej skali. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dobranoc, drodzy Państwo. To już koniec naszej dzisiejszej audycji, ale proszę, nie martwcie się, bo już niebawem znowu spotkamy się na falach eteru. W kolejnym odcinku konkretnych rozmów o książkach moją gościnią będzie Marta Grzywacz, a porozmawiamy o jej niezwykle poruszającej książce Radość Soboty, Archiwum Życia i Śmierci. To mówiłem ja, Michał Barton. Dziękuję za wspólnie spędzony wieczór, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.